Proszę, otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii według świętego Jana. Będziemy dzisiaj czytali słowa zapisane w rozdziale 6, wersety od 28 do 34. Wtedy zapytali go: cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Powiedzieli Mu więc: jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Cóż czynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane. Chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Wersety, które właśnie przeczytaliśmy, rozpoczynają jeden z najbardziej niezwykłych, a zarazem trudnych fragmentów Ewangelii. Mówi on o tym, kim jest Jezus, w jaki sposób należy Go spożywać, przyjmować, jak z Nim żyć. I chyba żadna z rozmów naszego Pana Jezusa Chrystusa nie wywoływała i nie wywołuje tak wielu kontrowersji i nie jest tak opacznie rozumiana niż ta zapisana w rozdziale 6 Ewangelii według świętego Jana Apostoła. W tych wersetach powinniśmy zauważyć po pierwsze duchową ignorancję i niewiarę człowieka w stanie naturalnym. Dwukrotnie zostaje to wyraźnie pokazane przez Jezusa. Kiedy nasz Pan polecił swoim słuchaczom w wersecie 27: zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, oni natychmiast, zobaczcie, zaczynają myśleć o dziełach, które mają czynić i o dobru, które winni ustanowić. I jak czytamy w wersecie 28, wtedy zapytali go: cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Myślenie tych ludzi jest bardzo proste. Uczynki, uczynki, uczynki. Praca, praca, praca. My. I to był dla nich jedyny pomysł na drogę do nieba. Drugim razem widzimy tą ignorancję, kiedy Pan nasz mówi o sobie jako o jedynym posłanym od Boga i o potrzebie, konieczności uwierzenia w Niego, oni zaś zadają pytanie: jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Cóż czynisz? A wszystko to dzieje się tuż po potężnym cudzie, nakarmieniu 5000 mężczyzn. Mieli znak więcej niż wystarczający. I wydaje się, że powinni po tym wszystkim uwierzyć w Chrystusa. Niestety jednak faktycznie nie ma ograniczeń dla ludzkiej tępoty, stronniczości i niewiary w sprawach duchowych. I zdumiewającym faktem jest to, że jedyną cechą ludzkiej natury, która Pana naszego w czasie ziemskiej posługi zadziwiała, była niewiara. Niewiara człowieka. Niewiara tych, którzy mówili: jesteśmy potomkami Abrahama. I powinniśmy o tym zawsze pamiętać, że człowiek w stanie naturalnym jest człowiekiem pozbawionym wiary w Boga, w Jego słowo, w Jego znaki. I powinniśmy o tym szczególnie pamiętać, kiedy staramy się czynić dobro innym w kwestiach religii, dzielić się swoją wiarą, nadzieją i miłością. I pamiętajmy, że możemy zostać odrzuceni, ludzie mogą nie wierzyć w nasze słowa, a nasze wysiłki łatwo i szybko zostaną przez wielu wyrzucone na śmietnik. Nie możemy jednak narzekać na to jako na rzecz dziwną i przypuszczać, że ludzie, z którymi mamy do czynienia, są szczególnie uparci i hardzi. Ale pamiętajmy, że to jest kielich, z którego Pan nasz musiał pić. Ten kielich niezrozumienia, odrzucenia, wyśmiania, a na końcu ukrzyżowania. I podobnie jak on, musimy cierpliwie pracować, cierpliwie patrzeć na Chrystusa, na Boga i kierować tam wzrok innych ludzi. Jeśli nawet on, tak doskonały nauczyciel, został odrzucony, jakie prawo mamy my, by zastanawiać się i narzekać, dlaczego ludzie nam nie wierzą? Szczęśliwi są pastorzy, szczęśliwi są misjonarze i nauczyciele, którzy pamiętają o tym. Oszczędzi im to wielu gorzkich rozczarowań. Pracując na niwie Pańskiej, należy zawsze pamiętać, czego można, a może nawet należy, oczekiwać od człowieka. I dziwne jest, że niewiele rzeczy w Kościele jest tak słabo uświadomionych, jak zakres ludzkiej niewiary i niemożność zmiany ludzkiego serca. Jeśli chcemy kroczyć śladami Chrystusa, pamiętajmy, że musimy mieć podobną cierpliwość do tej, którą miał Chrystus. I musimy być gotowi do rozmowy z ludźmi, którzy żyją w wielkiej nieświadomości i ignorancji. I potrzebujemy wiele mądrości, wiele wiary i wiele cierpliwości. Pytanie zadane Jezusowi w wersecie 28 brzmi: cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? I jest to pytanie ludzi, którzy czują, że coś jest nie tak, ale ich serca i umysły tkwią w ciemności. Wiedzą oni dwie rzeczy. Po pierwsze, wiedzą, że idą niewłaściwą drogą, a po drugie, że w związku z tym coś trzeba by zrobić. Nie wiedzą jednak, co właściwie należy czynić. Czy jesteś gotowy dzisiaj pójść do takich ludzi i podzielić się pokojem, światłem i wskazać na Jezusa Chrystusa? Tacy ludzie uważają, że z natury są dobrzy i mogą na podstawie swoich uczynków, decyzji czy też wyznań osiągnąć należytą sprawiedliwość przed Bogiem. Ich nauka o zbawieniu to wyznanie starego człowieka, który mówi: muszę coś zrobić. Muszę wykonywać dobre uczynki, by zadowolić Boga i kupić sobie przez nie mieszkanie w niebie. Jest to przeświadczenie, że jeżeli tak się skoncentruję w sobie, zacznę, to jestem w stanie czynić dobre dzieło. Ludzie tacy, zarówno w sensie doczesnym, jak i wiecznym, myślą, że wszystko zależy od nich. Myślą więc, że są jak Bóg, który panuje i zna dobro oraz zło. Tak działają ludzie, których sumienie zostaje pobudzone do działania, ale którzy tak naprawdę chcą obronić siebie przed światłem. Ludzie, którzy zadali to pytanie Jezusowi, są podobni do bogatego młodzieńca, który przyszedł do niego i zapytał: nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć życie wieczne? Co ja mam czynić? Ale pamiętajmy o tym, by nigdy nie gardzić ludźmi, którzy pytają, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Z jednej strony bowiem pytanie to jest często wyrazem fałszywych uczuć religijnych oraz próby samozbawienia, ale w jakiejś mierze ludzie tacy są w lepszym stanie niż ta część ludzkości, która nie zastanawia się nad swoją kondycją duchową i nie zadaje sobie nawet tego pytania. Kiedy patrzę na swoje życie, to zadawałem sobie to pytanie i chciałem czynić. I to pytanie powodowało, że widziałem niemożność uczynienia czegokolwiek dobrego dla Boga. Dzieje się tak dlatego, że z drugiej strony od tego pytania zaczyna się dla wielu zmiana ich sposobu myślenia. Ludzie zaczynają zastanawiać się nad faktycznym stanem swojej duszy. Dla wielu ludzi pytanie, cóż mam robić, abym wykonywał dzieła Boga, jest pierwszym krokiem ku niebu, pierwszym tchnieniem łaski, pierwszym wyczuwalnym uderzeniem duchowego pulsu. W dzień Pięćdziesiątnicy Żydzi zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie braci. Saul, gdy wyszedł na jego spotkanie Chrystus w pobliżu Damaszku, drżąc i bojąc się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? Strażnik więzienny z Filipii zapytał zaś Pawła i Sylasa: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I ilokroć, drogi bracie, droga siostro, usłyszysz takie pytanie. Jeśli ktoś z troską o swoją duszę pyta się ciebie, co mam robić, abym wykonywał dzieła Boga, musisz postarać się mu pomóc i zaprowadzić go na właściwą drogę. Nigdy nie będziesz wiedział, do czego ostatecznie to doprowadzi. Może się okazać, że strach przed wiecznym potępieniem był tylko chwilowym uczuciem. Jednak może być inaczej. I skończy się to nawróceniem duszy. W wersetach, które właśnie przeczytaliśmy, powinniśmy również zauważyć, jak ważne jest dla Jezusa, by wierzyć w Niego. Kiedy Żydzi zapytali Go, co mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga, odpowiedział im Jezus: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. To naprawdę uderzająca i niezwykła odpowiedź. Zobaczcie, że Pan Jezus przyjął w odpowiedzi sposób myślenia pytających. Oni pytają, co mamy robić. On odpowiada, wierzcie w Tego, którego Bóg posłał. I pierwszą powinnością Izraela było i jest wiara w Boga, oddawanie Mu czci i bezwarunkowa też wiara w Syna Bożego, który jest Bogiem i który właśnie stał wtedy przed fizycznym Izraelem. Przez użycie słów, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał, nasz Pan naucza, że jedynie wiara jest dziełem, jest uczynkiem, który podoba się Bogu. I jest ona zgodna zupełnie z wolą Boga. Dlatego też święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian, w 4 rozdziale, w wersecie 5 pisał: temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość przed Bogiem, wierzyć w Jezusa Chrystusa. Ale też warto, żebyśmy nie tylko zwrócili uwagę na ten aspekt sprawiedliwości, ale też, żebyśmy uczyli się od naszego Pana, jak mówić Ewangelię ludziom, którzy wierzą w zbawienie z uczynku. Jak mówić? Jak ich przekonywać? Jak ich zachęcać? Konieczne jest odwrócenie uwagi od człowieka i przekierowanie jej na Boga. Potrzeba do tego wiele taktu i mądrości. Trzeba takiemu człowiekowi powiedzieć: mówisz o uczynkach, lecz pierwszym uczynkiem, który należy zrobić, jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy krok, dopóki nie wierzysz, że On zrobił wszystko dla twego zbawienia. Nie zrobiłeś nic. Dopóki nie wierzysz w nieutracalność zbawienia, nie zrobiłeś nic. Bez wiary bowiem nie można podobać się Bogu. Zacznij więc wierzyć. I zauważmy w tym wersecie cudowną mądrość, z jaką nasz Pan dostosował swoją odpowiedź do umysłów tych, z którymi rozmawiał. Uczmy się od Niego i opowiadajmy dobrą nowinę o zbawieniu, które jest pewne w Jezusie Chrystusie. Ale też nasz Pan zwraca uwagę, jak ważna jest tutaj wiara w Niego. Wiara w Jezusa jako Boga i człowieka, Zbawiciela i Mesjasza, Króla, Najwyższego Kapłana i Sędziego. Pokazuje, że jest to korzeń prawdziwej religii, że jest to fundament Jego Królestwa, że jest to pierwszy krok ku niebu, uwierzyć w Niego. I my jako chrześcijanie często nie wiemy, jak mówić innym o wierze i uczynkach. Dzieje się tak, gdyż wielu z nas wydaje się, i ten błąd popełniali nawet wielcy, tacy jak Marcin Luther, wydaje się nam, że nie ma w Nowym Testamencie bardziej skonfrontowanych wyrażeń ze sobą jak wiara i uczynki. Wszyscy chyba znamy słowa zapisane w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w wersetach 8 i 9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Ale tutaj głowa Kościoła, Jezus Chrystus, oświadcza, że wiara w Niego jest najwyższym i największym z wszystkich dzieł. To jest dzieło Boga, mówi, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Mówiąc krótko, właściwą odpowiedzią na pytanie, co muszę zrobić, jest: musisz uwierzyć. I nie ma żadnej sprzeczności między tym pytaniem a odpowiedzią. Augustyn z Hipona, odnosząc się do fragmentu Słowa Bożego, Nowego Testamentu, które mówi, że na podstawie uczynków ludzie będą sądzeni, mówi, że na podstawie jednego uczynku, wiary, na podstawie tego, czy całkowicie zawierzyłeś Bogu. I bez wątpienia nasz Pan nie miał na myśli tego, że jest cokolwiek wypracowanego przez człowieka wierzy. Wiara jest darem. Człowiek nie jest w stanie uwierzyć, ale na podstawie wiary rozróżniamy Kościół Boży od tego, co nie jest Kościołem Bożym. Człowiek, który jest zapatrzony jedynie w swoje dzieło, w swoje uczynki, nie będzie w stanie oddać Bogu cześć i nie będzie w stanie znieść surowości Bożego sądu. Gdyż jeśli jest wpatrzony jedynie w siebie i w swoje uczynki, to znaczy, że albo chce zasłużyć na usprawiedliwienie, albo chce kupić sobie bilet do nieba. A Pan nasz pokazuje, że wiara w Niego jako jedynego Zbawiciela jest pierwszym uczynkiem duszy, które jest wymagane przez Boga od grzeszników. I dopóki człowiek nie uwierzy w Jezusa, dopóki nie oprze się na Jego sprawiedliwości, jest niczym więcej niż zgubionym, potępionym grzesznikiem. I Pan nasz wyraźnie naucza, że wiara w Niego jest tym dziełem duszy, który najbardziej podoba się Bogu, Ojcu. Kiedy Ojciec widzi grzesznika odrzucającego swoją własną sprawiedliwość, który całą swoją ufność pokłada w Jego drogim Synu, jest zadowolony. I bez takiej wiary nie można podobać się Bogu. Pan nas naucza w ten sposób, że wiara w Niego jest jedynym źródłem zbawczej religii. W ten sposób człowiek, póki nie uwierzy, nie ma prawdziwego życia. A wiara człowieka w swoje dobro oraz możliwość wykonywania dobrych uczynków jest jednym z najbardziej obrzydliwych grzechów ludzkości. To jest ten pierwszy grzech. Będziemy jak Bóg. Będziemy decydować, co jest dobre, a co złe. Bez wątpienia Żydzi w czasach Pana Jezusa chcieli coś zrobić dla religii. Chcieli działać. Chcieli prostych rzeczy. Pość 6 dni w tygodniu. Rób coś tam. Chodź do świątyni 3 razy dziennie. Ale nie chcieli zawierzyć Bogu. Powinni oni wiedzieć, że największą rzeczą, że najważniejszą, jaką musi czynić Izrael, to odrzucić swoją dumę, wyznać swoje winy, swoją nędzę duchową i pokornie uwierzyć. Bo błogosławieni są ubodzy w duchu, jak to powiedział nasz Pan, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. I jeśli wiesz, czym jest prawdziwa wiara, dziękuj Bogu. Bądź pełen uwielbienia i raduj się w Bogu. Błogosławieni bowiem są wszyscy, którzy wierzą. Osiągnęli oni bowiem cel, który dla wielu mądrych według tego świata nigdy nie zostanie osiągnięty. I możesz czuć, że jesteś biednym, słabym grzesznikiem. Ale najważniejsze pytanie brzmi, czy wierzysz? W wielu sprawach możesz odnieść porażki, wielu zawieść, ale czy wierzysz? To jest zbawcze pytanie. Ten, kto nauczył się wyznawać swoje grzechy i ufać Chrystusowi jako Zbawicielowi, nauczył się dwóch najtrudniejszych i najważniejszych lekcji chrześcijaństwa. A tego uczy Duch Święty. I to świadczy, że jesteś wtedy prowadzony przez Ducha Bożego i jesteś Synem Bożym. Dalej zaś w czytanym przez nas fragmencie Ewangelii widzimy, a może wręcz słyszymy, dziwne i zasmucające jednocześnie słowa w wersecie 30. Powiedzieli mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Cóż czynisz? W tym pytaniu ujawniła się wielkość niewiary Żydów. Nic bowiem nie obnaża tak mocno niewiary, jak wezwanie do uwierzenia w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wezwanie do moralnego życia i wypełniania dobrych uczynków nie wzbudza w ludziach uprzedzeń i wrogości. Większość czuje, że jakby się tak postarała, jest w stanie żyć moralnie. Ale wezwij ludzi, żeby uwierzyli. To obraża człowieka. Powiedz, że nie mogą sobie zasłużyć na Bożą przychylność. To obraża człowieka. I w tym pytaniu, które Żydzi kierują do Jezusa, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie, cóż czynisz? W Grece widoczny jest sarkazm. Oni go wyśmiewają. Tak jakby pytali, kim Ty jesteś, aby mówić w taki sposób? Jakie cudowne dowody swego mesjaństwa możesz nam pokazać? Dlaczego twierdzisz, że nie wierzymy? I jest to język nienawróconych serc, które chcą najpierw zobaczyć, a dopiero później uwierzyć. Jednak Boży porządek jest zupełnie inny. Najpierw przychodzi wiara, a później przychodzą oczy duchowe, żeby widzieć swoje rzeczy. Dlatego Pan nasz powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I też warto zwrócić uwagę na subtelną różnicę językową, która niesie za sobą wielką różnicę teologiczną. Żydzi mówią, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Cóż uczynisz? A Pan nasz powiedział, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Wiara w Jezusa to jest wiara zbawcza. Wierzymy, że On jest Panem, wierzymy, że On jest Zbawicielem, wierzymy, że w Nim mamy pełnię usprawiedliwienia i uświęcenia. A wiara komuś, wiara Jezusowi, to jest jedynie przekonanie, że ktoś mówi prawdę. W tym sensie demony wierzą i drżą. One wierzą Jezusowi, wierzą Słowu Bożemu. Na pewno? Tak, to jest prawda, mówię, ale nie wierzą w Jezusa. I dzisiaj wielu ludzi mówi, ja wierzę w Słowo Boże, wierzę w przykazania. Wierzę, że w Ewangelii jest prawda, a później mówią o utracalności zbawienia. I pokazują, że nie wierzą w Jezusa, nie wierzą, że Jego ofiara jest skuteczna, nie wierzą, że jest Synem Bożym. Czy wierzysz w Jezusa? Czy wierzysz Jezusowi? To jest zasadnicza różnica. Językowo wydaje się bardzo blisko. Teologicznie to są dwa bieguny. Oczywiście, jeśli wierzysz w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wierzysz w Słowo Boże i nie ma z tym problemu. Na przykład ja wierzę, że święty Jan Apostoł pisał prawdę, ale nie wierzę w świętego Jana Apostoła. I nie oddaję mu czci, nie uwielbiam go, bo on nie jest moim Zbawicielem, Panem. Kiedy będziecie rozmawiali z ludźmi, którzy mówią, wierzę Jezusowi, zapytaj się go, czy wierzy w Jezusa. Wierzy w zbawienie, w odkupienie, w doskonałość ofiary, czy też nie. Czy jest to wiara zbawcza, czy wiara demonów? Ludzie ci pytają naszego Pana, cóż uczynisz, abyśmy wierzyli Tobie. Żebyś był wiarygodny w naszych oczach. I na pierwszy rzut oka wydaje się to niezwykłe, że ludzie, którzy dobę wcześniej widzieli wielki cud, 5000 mężczyzn zostało nakarmionych 5 chlebami jęczmiennymi oraz 2 rybkami. Kto mógł zadać tak niedorzeczne pytanie? Czy zapomnieli? Kiedy czytamy szczególnie Stary Testament, widzimy, jak Izrael łatwo zapominał o dziełach Bożych, o cudach, znakach, o plagach, które spadły na Egipt. Jak można? I gdy w Słowie Bożym widzimy takie wielkie dowody na skrajne otępienie i martwotę ludzkich serc, nie powinniśmy być zaskoczeni, że podobny brak wiary w Chrystusa widzimy w ludziach, którzy dzisiaj nazywają się chrześcijanami, mówią: wierzę Jezusowi, wierzę Słowu Bożemu. Bo to świadczy, że nie poszli dalej. Żądanie znaku od Boga jest dowodem niewiary w Słowo Boże. To żądanie znaku było powszechne podczas służby naszego Pana. Było powszechne w czasie posługi apostolskiej. I apostoł Paweł mówił: Żydzi znaków się domagają. I ciągle niedowiarki o znaki pytają. A Pan Jezus mówi: pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. Jest to z Ewangelii Mateusza 16:4. I niestety, od wieków ludzie źli oszukują siebie samych i innych, mówiąc, że chcą więcej dowodów i udają, że gdyby te dowody mieli, to by uwierzyli. Miliony osób to czyni. A prawda jest taka, że to ich nieobrzezane, zatwardzone serca są jedyną przeszkodą, by uwierzyli w Chrystusa. I najlepiej widać to na przykładzie narodu żydowskiego. Mieli znaki, mieli świadectwa, mieli dowody, że Jezus jest Mesjaszem, ale nie chcieli ich zobaczyć. I zauważmy, że byli oni gotowi uznać w Jezusie proroka, ale nie chcieli jednak uwierzyć w Niego jako w Chrystusa, jako w Pana, jako Syna Bożego. I od wieków Chrystus Nauczyciel, Chrystus Uzdrowiciel jest bardziej popularny niż Chrystus ofiara zagrzeszna złożona za lud Boży, który raz na zawsze oczyszcza ten lud z wszelkiego grzechu i obdarowuje świętością. Następnie zaś Żydzi, chcąc pokazać nikłe znaczenie Jezusa w wersecie 31, mówią: nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. Dlaczego to mówili? Po to, by pomniejszyć znak, który on uczynił dzień wcześniej. Mojżesz bowiem karmił Izraela aż przez lat 40, a Jezus raz nakarmił. I zauważmy też, jak chętnie ludzie odnoszą się do tego, co spotkało ich ojców, co było jakąś tradycją, zwyczajem, coś, co się nawet stało z Bożego postanowienia ileś wieków temu. Ale kiedy ludzie powołują się tylko na przeszłość, wtedy, kiedy sami są dalecy od zbawczej wiary, od doświadczenia Boga. Tak robili Żydzi, tak dzisiaj ludzie, niestety w wielu kościołach, które dobrze zaczęły, dzisiaj powołują się na ojców, na Kalwina, na Lutra, a całkowicie odeszli od wiary zbawczej w Jezusa, którą tamci głosili. Tak tu robią Żydzi. Tak samo postąpiła Samarytanka wobec Jezusa i zaczęła mówić o naszym ojcu Jakubie, mówiąc: czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub? Faryzeusze zaś budowali grobowce prorokom. I zazwyczaj jest tak, że zmarli nauczyciele cieszą się większym szacunkiem niż ci żyjący. I łatwiej ich słuchać. Bo traktuje się często to, co oni głosili, że dotyczyło tamtych wieków, a nie nas dzisiaj, teraz. I na marginesie może warto też zaznaczyć i zobaczyć, że Żydzi, że Izraelici uważali za fakt historyczny, że byli karmieni w czasie wyjścia z Egiptu manną przez Boga. Nasz Pan zaś w następnym wersecie całkowicie potwierdza prawdę o tym cudzie. I muszę powiedzieć z całą stanowczością, że współczesne próby zaprzeczania lub wyjaśniania w sposób naturalnych cudów zapisanych w Starym Testamencie są tutaj, jak gdziekolwiek indziej, całkowicie nie do pogodzenia ze sposobem, w jakim mówi się o nich w Nowym Testamencie. John Ryle słusznie zauważył, ten, kto neguje cuda Starego Testamentu, podważa poznanie i wiarygodność Chrystusa i apostołów. I takich ludzi trzeba upomnieć i powiedzieć, żeby wyznali ten grzech, jeśli są chrześcijanami, i powrócili do biblijnego zrozumienia słowa. A jaka jest odpowiedź naszego Pana na te próby pomniejszenia Jego przez Żydów? Od wersetach od 32 do 34 czytamy. Wtedy Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedź naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jednoznacznie pokazuje, że On jest większy i On jest ważniejszy od Mojżesza. I zwraca On uwagę słuchających Go na to, że po pierwsze, to nie Mojżesz był tym, który karmił Izrael. A po drugie, że tamten chleb, manna, nie dawała życia wiecznego. W odpowiedzi naszego Pana, zauważmy, używa On czasu teraźniejszego. Mówi: zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. I kiedy zwiastujemy Słowo Boże, pamiętajmy, że nie mówimy o czymś, co przeminęło, tylko zwiastujemy prawdy Boże, które ciągle trwają i ciągle są obecne, i wskazujemy na Boga jako nadawcę życia i tego, który życie podtrzymuje. Tamci mówili o przyszłości, On mówi o teraźniejszości. Tamci mówili o tym, co minęło, Chrystus o tym, co trwa na wieki. On wskazuje i na przeszłość, i na teraźniejszość, i przyszłość. Bo On jest ciągle ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest niezmienny. W przeszłości to Bóg zaopatrywał swoich lud w chleb z nieba. Lecz teraz Ojciec daje prawdziwy chleb z nieba. Wyrażenie prawdziwy chleb oznacza, że On jest rzeczywiście realny, prawdziwy, w przeciwieństwie do tego, który był tylko typem i symbolem tego prawdziwego. Manna była niewątpliwie prawdziwym pokarmem dla ciała. Był to jednak pokarm, który nie mógł przynieść korzyści dla duszy. Chrystus jest natomiast prawdziwym pokarmem duchowym, którego manna była tylko cieniem, była zapowiedzią. I dlatego Stary Testament w dużej mierze mamy właśnie rozpatrywać typologicznie i widzieć jego wypełnienie w Nowym, czego część ludzi uparcie nie chce przyjąć. I dalej, jak Żydzi mówią, było, a nie widzą, co jest. Patrzą na przeszłość, a nie widzą teraźniejszości i zaopatrzenia w Jezusie Chrystusie. To Chrystus jest bowiem prawdziwym chlebem. On jest chlebem Boga. Widzimy więc w tych wersetach, że większe są przywileje słuchających Chrystusa niż ludzi, którzy żyli w czasach Mojżesza. Wspaniała i cudowna manna, która spadła z nieba, była niczym w porównaniu z prawdziwym chlebem, który Chrystus daje swoim uczniom. On sam jest chlebem Bożym, który stąpił z nieba, aby dać życie światu. Chleb, który spadł z nieba za dni Mojżesza, mógł jedynie karmić ciało i je nasycać. Syn Człowieczy przyszedł zaś, by karmić duszę. Chleb, który spadł z nieba za dni Mojżesza, sycił tylko cielesnych potomków Abrahama. Syn Człowieczy przyszedł zaś, aby ofiarować duchowy pokarm duchowym potomkom Abrahama z wielu narodów, ludów i języków, żeby dać im życie wieczne. Ci, którzy jedli mannę, umarli i zostali pochowani, a wielu z nich zginęło na zawsze. Ci, którzy jedzą chleb, którym jest Syn Człowieczy, będą zbawieni na zawsze. I to jest zasadnicza różnica między cieniem, a czymś, co jest realne, prawdziwe, dotykalne, Boże. I czy Chrystus jest dla Ciebie dzisiaj chlebem od Boga? Powszechnym, którym codziennie się karmisz. A teraz spójrzmy na siebie samych i upewnijmy się, że jesteśmy pośród tych, którzy jedzą chleb Boga i żyją na wieki. Mają pokój, radość. I nie zadowalajmy się gnuśnym czekaniem, lecz przychodźmy do stołu Pańskiego, jedzmy chleb życia oraz wierzmy w zbawienie naszych dusz. Żydzi wprawdzie powiedzieli: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba, kiedy o nim usłyszeli. Lecz nie poszli za Jezusem. Nie podeszli do stołu, żeby się karmić, żeby z niego brać, lecz jak to przeczytamy, już niedługo zgorszeni odeszli. Oni chcieli czynić, a nie wierzyć w Chrystusa. My zaś podejdźmy dzisiaj do stołu Pańskiego aktywnie i zobaczmy w tym symbolu tą łaskę, że mamy udział w tym, który jest chlebem życia, w Jezusie Chrystusie. My zaś nie odpoczywajmy i nie czekajmy, aż On sam przyjdzie, ale przez wiarę bierzmy i jedzmy z tego chleba, abyśmy mogli powiedzieć: Chrystus jest mój, skosztowałem i dlatego wiem, jak dobry i łaskawy jest Pan. Wiem też i czuję, że ja jestem Jego. Dlatego też został ten sakrament, ten znak zachowany dla Kościoła. Żebyśmy pamiętali, że z Jego pełni wzięliśmy, że Nim się karmimy, że jesteśmy częścią tego ciała, że ten chleb jest nasz codzienny, powszechny, kiedy czytamy Słowo, kiedy się modlimy, kiedy się zgromadzamy, kiedy przychodzimy do stołu Pańskiego. I pamiętajmy przy tym, że aby przystąpić do stołu Pańskiego, potrzebna jest tylko jedna kwalifikacja. Wiara zbawcza w Jezusa Chrystusa. Wiara w Tego, którego posłał Ojciec. I być może dzisiaj rano pokłóciłeś się z kimś i będziesz bał przyjść do stołu Pańskiego. W modlitwie wyznaj ten grzech Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, który jest naszym orędownikiem, i podejdź do stołu. I pamiętaj, że to w Chrystusie, wierzę w Niego, jest pełnia zbawienia, pełnia łaski, pełnia życia wiecznego i że On jest chlebem i mamy przyjść, skosztować i zaświadczyć: dobry jest Pan. I wierz w Tego, który jest chlebem z nieba. Wierz w Jezusa Chrystusa, swojego Pana. I wierz na wieki. Amen.